Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. 19 odcinek, w którym przeniesiemy się w mroczne zakątki kosmosu, ale zanim to nastąpi, przenieśmy się na chwilę do przełomu lat 2002-2003, kiedy dostałem dostęp do stałego internetu u siebie w domu. I to był taki czas, kiedy jeszcze nawet mi przez głowę nie przechodził fakt, że można ściągać filmy z internetu. To był czas, kiedy ja szukałem w internecie informacji o swoich ulubionych filmach, ściągałem jakieś komplety dźwięków, ikony na pulpit, tapety, no i furę zdjęć. To był też czas, kiedy ja byłem zakochany w serii Obcy. Wtedy to był Obcy 1, Obcy 2, Obcy 3, Obcy 4. Nawet nie było w planach tego crossoveru Obcy kontra Predator. A może w planach już był, a ja po prostu o tym nic nie wiedziałem. I ten internet wtedy wyglądał no zupełnie inaczej. Te portale filmowe wyglądały inaczej. A one się dopiero rozbudowywały. I ja chodziłem po sieci, całe noce na tym spędzałem i ściągałem zdjęcia do Obcego, jakieś fotosy z planów, czytałem recenzje i na jednej ze stron, pamiętam, że to była anglojęzyczna strona, trafiłem na opis filmu, który jest tematem dzisiejszego odcinka. Galaxy of Terror z 1981 roku. W Polsce jest znany ten film pod dwoma tytułami, przynajmniej tak mi mówią źródła. Galaktyka Grozy, to źródłem jest Filmweb i Internet Movie Database mówi, że polski tytuł brzmi Galaktyka Terroru. Ja miałem do czynienia z tym filmem tylko w wersji anglojęzycznej w oryginale, w związku z tym nie mam bladego pojęcia, które tłumaczenie jest właściwe. Na tej stronie, na której trafiłem, ten film był nazwany Zżynką z Obcego. I tak można było wtedy sądzić, ponieważ opis mniej więcej brzmiał w ten sposób, że załoga jakiegoś statku odbiera sygnał alarmowy z powierzchni planety, ląduje, okazuje się, że załoga tamtego statku jest wymordowana, a oni po kolei giną od nieznanego przeciwnika, nieznanej siły. No i zdjęcia, którymi były okraszone tamte opisy, też sugerowały, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś potworami z kosmosu. Oceny też nie nastrajały. Na chwilę obecną ocena na Filmwebie jest 4,7 na 10, a Internet Movie Database daje ciut więcej, 5,1 na 10. Wyszło tak, że ja mimo swojego całego uwielbienia dla serii Obcy, pominąłem, chciałem o nią zapomnieć, okres, kiedy chodziłem do liceum, ja wtedy strasznie poważnie podchodziłem do wszystkich filmów, do horrorów, w związku z czym nawet nie przez myśl mi nie przeszło, żebym chciał oglądać film klasy B, który jest zżynką z mojej ulubionej serii. Później trafiałem na ten tytuł wielokrotnie. On się pojawia we wszelkiego rodzaju zestawieniach właśnie filmów inspirowanych, zżynających z serii Ridleya Scotta. W końcu sobie gdzieś go na jakąś listę umieściłem. Najpierw jakąś papierową, później już na jakąś elektroniczną z dopiskiem, że może by to warto było kiedyś zobaczyć. Ale lata mijały i nigdy nie miałem nawet jakiegoś cienia pomysłu na ten film. Aż do momentu, kiedy obejrzałem ostatniego Obcego, Obcy Przymierze, i stwierdziłem, że chyba lepiej będzie oglądać gówniane filmy, które są zżynką z Obcego, niż gówniane sequele Obcego. I jakoś aktywnie zacząłem się rozglądać za tym tytułem. Obejrzałem go niedawno. I powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony. Bardzo, naprawdę. To jest, kurczę, takie kino, które broni się i mimo tych swoich zapożyczeń wydaje się filmem całkiem fajnym, oryginalnym. Na wstępie przybliżę fabułę. Mamy planetę Morgantus. Te nazwy w ogóle planet w latach 80., te nazwy wymyślane, imion, nazw własnych po prostu są koszmarne. Oni nie mieli za bardzo chyba pomysłu, jak nazywać te planety czy miejsca, więc mamy Morgantusa. Na Morgantusie mamy pokazanego ostatniego członka jakiejś załogi statku kosmicznego, który zostaje zamordowany przez jakąś siłę. No nie wiadomo, co to jest, nie jest to do końca nam pokazane. Gdzie człowiek jest przerażony, ucieka i ginie. akcja przenosi się na zupełnie inną planetę, gdzie grają w jakąś dziwną grę dwie postaci. Jedną z nich jest Planet Master, człowiek o głowie świecącej, zamiast twarzy ma taką świecącą kulę. Okazuje się, że on jest właśnie jakąś bardzo potężną istotą mistyczną, która no chyba rządzi tą planetą. On wysyła statek kosmiczny Quest na pomoc, czy tam, żeby zbadali ten sygnał alarmowy. Quest wyrusza, mamy krótkie przedstawienie załogi, która tam się znajduje i znajdując się gdzieś tam w pobliżu atmosfery Morgantusa, statek zaczyna być ściągany na powierzchnię. Mamy pokazane twarde lądowanie. No i już jak tam wylądowali, to załoga stwierdza, że no muszą sobie sprawdzić ten wrak statku kosmicznego, po który przylecieli. Na pokładzie znajduje się kobieta, Aluma, która jest jakąś empatką, ma moce psychiczne i ona nie wyczuwa tam żadnych oznak życia. Według niej to wszystko jest puste i martwe, ale mimo tego oddział ratunkowy rusza i no, okazuje się, że wszyscy są rzeczywiście martwi, że doszło tam do jakiejś wielkiej masakry. Oddział pali ciała, jednakże na powierzchni planety odnajdują również jakiś olbrzymi artefakt, ciężko powiedzieć, że artefakt, to jest wielka budowla w kształcie piramidy. Postanawiają ją również zbadać. Gdy udają się tam, no to po kolei zaczynają ginąć i to w różnoraki sposób. I właściwie tyle można powiedzieć bez jakichś większych spoilerów. Producentem jest Roger Corman. Tutaj nasuwa się pomysł tego, że Galaxy of Terror jest zżynką z obcego no samemu. Jak widzimy nazwisko Cormana, faceta, który przy okazji chyba Krwiorzeczej Rośliny czy Sklepiku z Horrorami wspominałem o tym, że on się zapisał złotymi zgłoskami w historii Hollywoodu, bo produkował za śmiesznie małe pieniądze horrorki i różnego rodzaju filmy, które miały generalnie no, niski walor artystyczny, ale tutaj wydał prawie 2 miliony dolarów, 1 800 tysięcy na budżet tego filmu i widać, że może nawet jeżeli chciał odcinać kupony od obcego Ridleya Scotta, o tyle no, nie poskąpili pieniędzy i chcieli, żeby chyba ten film się udał. Za kamerą stanął Bruce D. Clark, człowiek, którego ja nie znam żadnego filmu z jego dorobku. Zresztą nie ma ich zbyt dużo, 4 filmy poza Galaxy of Terror, a za muzykę odpowiada Barry Schrader. Corman również zgromadził całkiem fajną ekipę w dziale scenografii. Ten film jest dosyć ważny, bo za scenografię, jak i reżyserem drugiej ekipy był James Cameron. James Cameron tutaj zaczynał swoją przygodę z filmami i pod względem wizualnym i pod względem muzyki, którą tam można usłyszeć, film prezentuje się naprawdę świetnie. On jest od strony artystycznej na pewno jakiś. To nie jest tani film. Efekty specjalne są ciekawe. Ciekawe są te scenografie. Wszystko przyciąga widza. To wszystko, co tam widzi. Natomiast Barry Schrader również, no, kompozytor praktycznie nieznany, a stworzył ścieżkę dźwiękową taką typową dla 80-tych elektroniczną, która mnie osobiście urzekła. To jest naprawdę ciekawa, dobrze zrobiona muzyka, która podbija klimat, która wprowadza widza w taki stan niepewności. Kurczę, no tutaj aż dziw bierze, że ten człowiek jakoś bardziej nie komponował dla kina. Scenografie są pomysłowe, tam są ujęcia plenerowe i jakieś mroczne zakamarki tej piramidy, jak i również statku. To wszystko jest zrobione pomysłowo. Zresztą Cameron podobno stał się pupilkiem Cormana, ponieważ wymyślał triki, które pozwalały zaoszczędzić kupę pieniędzy, a były efektowne i to widać w tym filmie. Tutaj widać wielkie przestrzenie, po których poruszają się niewielkie postaci bohaterów, a to wszystko było kręcone no, z praktycznymi efektami specjalnymi, które wychodziły naprawdę prawdopodobnie bardzo tanio. Co ciekawe, w ogóle James Cameron do swojej ekipy scenografów wciągnął Billa Paxtona, a doskonale wiemy, że Bill Paxton kilkukrotnie się w filmach Camerona pojawiał, bo i przecież w pierwszym Terminatorze i później w drugim Obcym. No i w Prawdziwych Kłamstwach, czy również w Titaniku też ma swoje role. Zostanę na chwilkę przy tej scenografiach. Bardzo to robi duże wrażenie. Jest mrocznie, czuć echa nawet tworów Geigera, pewnego rodzaju rzeczy, takie industrialne połączenie z taką mięsistą, naturalistyczną, plastyczną wizją, która działa na człowieka w lekko odpychający sposób. No, co oczywiście przywodzi skojarzenia z pierwszym Obcym. Natomiast sam feel tego filmu jest zupełnie inny. No, przede wszystkim czuć, że to jest kino klasy B, ale zrobione z sercem, z pomysłem. Nie wyczuwać takiej taniości w tym filmie. I to jest olbrzymi plus, bo przede wszystkim gigantyczne zaskoczenie, bo ja spodziewałem się naprawdę jakiegoś budżetowego gniota, gdzie będą biegali po jakichś pustych fabrykach i strzelali do siebie z zupy ogórkowej, a okazuje się, że nie. Tutaj twórcy podeszli bardzo ambitnie i zrobili coś wyjątkowego. Myślę też, że gdyby nie fakt, że Cameron pracował przy Galaktyce Terroru, to Obcy decydujące starcie albo nigdy by nie powstał, albo nie wyglądałby tak, jak wygląda. Cameron w wielu miejscach pożyczył właśnie od Galaxy of Terror. To nie jest chyba zżynanie, bo on po prostu kopiował swoje pomysły przy wykorzystaniu większego budżetu. Także tutaj może dać to coś słuchaczowi do myślenia. Może sprzedam lekki spoiler, ale nie mamy tutaj potwora, który wymordowuje załogę. Tutaj załogę mordują ich lęki, ich strach, który znajduje ucieleśnienie, gdyż ta planeta, ta piramida jest pozostałością jakiejś dawnej cywilizacji i pewnego rodzaju próbą dla śmiałków, żeby oni pokonali swoje lęki. Brzmi to może górnolotnie, ale całkiem zgrabnie to wszystko wyszło i te wszystkie pomysły i te wszystkie sposoby uśmiercania tych bohaterów wychodzą na plus. Mamy w jednej z ról Sida Haiga, który no, chyba stał się bardziej znany z filmów Roba Zombie. I on tutaj gra, i uwaga, kolejne imię, ciężkie do wymówienia, Kuhod. Kuhod jest człowiekiem, jakimś takim osiłkiem, raczej służącym za woja niż jakiegoś technika. Zresztą sam Sid miał pomysł na tą postać, żeby pozbawić go właściwie możliwości mówienia, bo to bardziej będzie pasowało do jego charakteru, więc mamy prawie niemą postać, która zamiast jakiegoś karabinu czy pistoletu laserowego nosi dwa ostrza kryształowe, jakiegoś takiego kryształu, który jest ciężko zniszczyć. On nimi się w bardzo tam sprawny sposób, niczym ninja shurikenami, to Kuhod rzuca tymi ostrzami i w pewnym momencie on traci te ostrza, czym jest po prostu przerażony, bo on żyje według zasady, że one są jego bronią i dzięki nim tylko żyje. I tak się składa, że właśnie ta postać zostaje uśmiercona swoimi własnymi kryształami. Nawet trochę groteskowy sposób to jest pokazane, ale daje pewien fajny obraz tego, jak te strachy, jak te lęki bohaterów będą oddziaływały na to, jak te postaci zostaną poddane próbie. I tak właśnie inna postać bardzo boi się ciasnych korytarzy, bardzo boi się ugrzeźnięcia w jakimś tunelu, ma klaustrofobię i ginie miażdżona jakimiś mackami, po prostu jej głowa jest zgnieciona w taki sposób. Efekty gore i efekty specjalne, które są pokazywane podczas mordowania tych naszych bohaterów, są również na wysokim poziomie. Ja byłem zaskoczony im plus. Wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych horrorów science fiction do tamtego momentu, bo wiadomo, w 82 mamy coś Carpentera, który zamiótł konkurencję pokazaniem tego fizycznego wyglądu obcych i tego, jak ten obcy, ta istota na Antarktydzie będzie mordowała załogę stacji. Natomiast do tamtego momentu, powiem szczerze, Obcy pierwszy i Galaktyka Terroru, czy Galaxy of Terror, czy Galaktyka Grozy dają naprawdę fajne zgony i dają widzowi poobcować z fajnymi, krwawymi zgonami. Ale dziera się tutaj pewna kontrowersja i według wielu źródeł ten film zyskał status kultowego i stał się popularny tylko i wyłącznie przez pokazanie śmierci Damei w tej roli Taffy O'Connell. I rzeczywiście jest to scena mocno kontrowersyjna. Ona nie przeszła cenzorów, ona była tam na dwójnasób kręcona, była zaangażowana dublerka. Wieść gminna niesie, że Corman, mając w obsadzie Taffy O'Connell, obiecał innym ludziom, którzy wykładali pieniądze, że będzie w tym filmie scena seksu, ale no jakoś nie wychodziło i wymyślili, że Taffy O'Connell zginie gwałcona przez wielkie, nie wiem, czy to jest larwa, czy to jest olbrzymie roztocze, i więc postać Damei spotyka w jakimś korytarzu olbrzymiego potwora, który rzuca się na nią, rozrywa jej ubranie. Damea cała spływa śluzem i pokazane jest, jak ten owad ją przykrywa, owad czy larwa jakaś przykrywa ją swoim ciałem, zaczyna posuwiste ruchy, a na twarzy Damei zamiast strachu i płaczu, grozy jest jakaś taka mieszanka ekstazy i no, bólu pewnie również, ale no nie wygląda to jak scena śmierci. Szczególnie, że jej nagie ciało gdzieś tam wije się pod cielskiem potwora i widz jednoznaczne ma skojarzenia. Tutaj nie ma mowy o niedomówieniu, że to po prostu mogło być coś innego. Zresztą komentarz reżyserski, komentarz twórców na DVD bardzo, bardzo dużo poświęca uwagi tej jednej scenie. Sama aktorka wypowiada się w dosyć ostrożny sposób, no ale przyznaje rację, że największym strachem postaci była jakaś taka uległość seksualna, brak wyzwolenia, brak kontroli nad swoim życiem, w związku z czym ginie w taki, a inny sposób. Jest to scena, która na pewno zapada w pamięć. Słuchacze, możecie sobie ją otworzyć na YouTubie, wpisując Galaxy of Terror Damea's Death. Jest to krótka scena pokazująca właściwie również poziom efektów specjalnych. Jeszcze zdradzę jeden szczegół, że Damea w jednej z ostatnich scen jakby zmartwychwstaje. Mamy pokazaną jej postać już po tym całym gwałcie, po tym całym morderstwie i też ją świetnie przedstawiono. Na co warto zwrócić uwagę, to postać farmera, którą gra Robert Englund. Ja Roberta znam głównie z filmów post Freddy. Znam go oczywiście jako Freddy'ego, natomiast jego późniejsza kariera to było grywanie w horrorkach klasy B i szczerze powiedziawszy, ja go nigdy chyba nie widziałem w roli sprzed Koszmaru z ulicy Wiązów. I Robert zagrał świetną postać, bardzo przyjemną, przyjazną, pozytywną. No kurczę, nie spodziewałem się tego, że ja go zobaczę w tak bardzo pozytywnej roli i to nie roli jakiegoś zwyrola, gdzie przerysowanego, tylko normalnego technika, który jest lekko fajtłapowaty, lekko roztargniony, ale bardzo pozytywnie nastawiony do całej reszty załogi i to jest duży plus dla mnie, że mogłem zobaczyć tego, no jakby nie patrzeć, znakomitego aktora horrorowego w roli przyjemnej z jego młodości. Był to miłe też zaskoczenie, bo ten film był serią miłych zaskoczeń dla mnie. Po pierwsze, nie jest to wcale taka zrzynka z obcego, jaką sądziłem, że dostanę. Po drugie, ten film wygląda świetnie i brzmi świetnie. Po trzecie, on nie ma głupiej fabuły. Jeżeli widz pamięta, że ci bohaterowie giną od własnych lęków, od własnych słabości, przez swój strach. Te potwory są generowane z ich największych lęków. I jeżeli będziemy pamiętali, że nie jest to jeden do jednego przedstawienie, czyli trzeba sobie pewne rzeczy dopowiedzieć. Na przykład mamy szefa misji, któremu wydaje się, że już jest za stary i próbuje pewne rzeczy udowodnić i ginie w taki, a inny sposób. To warto wziąć pod uwagę, że on nie zginął w taki sposób, że po prostu był głupi, tylko w związku z tym, że próbując udowodnić, że nie jest bezsilny, że nie jest słaby, nie jest stary, zginął właśnie przez tą swoją bezsilność, tą swoją starość, brak sprawności fizycznej, gdzie nikt nie mógł mu pomóc. Po trzecie, bardzo fajne postaci, sympatyczne, bardzo dobrze nakreślone ich wzajemne relacje, romans, sympatia, antypatia i chyba warto podkreślić to jeszcze raz bardzo mocno. Świetny design, świetne scenografie, świetne wykonane efekty specjalne, które trzeba pamiętać są w horrorze klasy B, a nie w filmie właśnie takim jak Ridleya Scotta. Ja zostałem bardzo mile zaskoczony. Uważam, że to jeden z ciekawszych horrorów science fiction, jakie powstały w latach 80. i jeżeli do tej pory unikaliście tego tytułu, pamiętając jakieś zestawienie, gdzie było krzyknięty z rzynką z obcego, czy też po prostu ocena na Filmwebie, Internet Movie Database was od niego odstręczała, lub też zwyczajnie nie wiedzieliście o tym filmie, dajcie mu szansę. On jest dostępny, myślę, dosyć łatwo do obejrzenia w internecie. Godzina 20 dobrej zabawy, fajnych efektów specjalnych, przyjemne dla oka. Jeszcze wracając do tych zestawień, do tych list o alienopodobnych filmach. Ja się taką listą posiłkowałem i wybierałem sobie właśnie filmy z tej listy. A przed nagraniem podcastu wróciłem do niej i przypominałem sobie informacje o Galaxy of Terror. Na tej liście jest również horror The Titan Found. W Polsce funkcjonuje jako Potwór, bo jego drugim tytułem jest Creature. To jest film z 1985 roku, którego reżyserem jest William Malone. Malone został uznany za mistrza horroru, zrobił odcinek do właśnie tego serialu Masters of Horror, a sam film jest tak perfidną zżyną z obcego, tak perfidną i obrzydliwie brzydką, że to się po prostu w głowie nie mieści. Głupi, nudny, brzydki i on jest na tej samej liście co Galaxy of Terror, co jest dla mnie strasznym przypałem i wielką krzywdą dla tego drugiego filmu, bo naprawdę ja sobie zdaję sprawę, że jest to i w jakiś sposób odcinanie kuponów od sukcesu czyjegoś. Century Fox zrobiło bardzo dobry film i każdy chciałby usztąć trochę z tego tortu, ale Corman zrobił to naprawdę w całkiem rozsądny sposób. Jakieś tam elementy są zapożyczone. Samo umieszczanie go jest krzywdzące i nie wierzcie w te listy tak do końca. Trzymajcie się, cześć! Thank you.